Dzisiaj w waszej wspólnocie po raz pierwszy były sprawowane roraty. Ci, którzy byli po mszy świętej, zostali zaproszeni na śniadanie. Były drożdżówki, herbata, kawa. Tak sobie pomyślałem, że dzisiaj, może po tej mszy, ja bym was zaprosił na ciastko, co wy na to? Powiedzmy, że to ciastko upieka, żeby było trudniej. I powiem wam w sekrecie, że to będzie pierwsze ciastko, które w życiu upieka. Nigdy nie piekłem. Załóżmy, że mam dobry przepis. Nie wiem, kto robi dobre przepisy, no ale załóżmy, że mam dobry przepis. No i w tym przepisie składniki. Powiedzmy, że 4 jaja, margaryna, proszek do pieczenia, mąka musi być jakaś, nie? No i jakieś tam może bakalie, coś do ozdoby. Ale przecież jestem wolny. Czy muszę trzymać się przepisu? Przecież mogę zrobić ciasto autorskie i upiec je po swojemu. 4 jaja zamienię na 1 jajo. Choćby z tego powodu, że nie wiem, czy proboszcz mi jutro da śniadanie. Zawsze sobie 3 zostawię na jajecznicę, nie? Później była mąka, no napisana, że zamojska, bo najlepsza. Nie wiem, czy używacie zamojski. Ale ja na przykład wsypię mąkę ziemniaczaną. Mogę? Mogę, bo jestem wolny. To ciasto autorskie. Później było, że ma być margaryna, najlepiej Kasia. A to kryptoreklama, przepraszam. Nie będę szukał Kasi. Na wschodzie u nas często stosujemy smalec. Wrzucę wam 2 łyżki do tego ciasta. Ze skwarkami to już rodzynek nie będzie trzeba. Później miał być proszek do pieczenia. No, obszukałem całą plebanię swoją, ojców saletynów. Wiecie, w domu starych kawalerów jedyny proszek, jaki jest, to proszek do prania. 2 łyżeczki dam. Będzie ciasto z pianką. No i żeby nie przedłużać, powiedzmy, że udekorować trzeba. Miały być wiórka kokosowe i bakalie. Ale to wszyscy tak robią. Ja wam udekoruję popiołem. Zostało mi trochę ze środy popielcowej. Napiszę: kocham saletynów. Przyjdziecie na takie ciasto? No teraz elektronicznie już L4 wysyłają. Wolnie byście byli, do pracy nie trzeba iść. Ale mogłoby bardziej zaszkodzić jeszcze. Ból brzucha to mały problem. Dlaczego tak z uśmiechem zaczynam i mówię taki banalny przykład? Bo każdy wie, że jeżeli mając dobrą recepturę, robimy po swojemu, ryzykujemy, że produkt ostateczny nie będzie smakował. Tak? Receptura na dobre życie. Słowo Boże. Pan Bóg ją podał człowiekowi. Podał składniki, podał proporcje i powiedział: jeżeli zastosujesz, będziesz miał szczęśliwe życie. A ja pracuję w więzieniu, o czym wiecie, tyle lat i nagminnie słyszę, jak mi mówią: życie jak za kalec, proszę kapelana. Ja mówię: dlaczego? Wedle tej receptury realizujesz to życie. No nie, no po swojemu. Nie wszystkie składniki mi się podobają, więc zamieniam. Proporcje mi się nie podobają, więc zamieniam. Nawet czasu wypieku nie pilnuję, więc robię po swojemu. Dzisiaj chciałbym powiedzieć o Słowie Bożym. Kwintesencja chrześcijaństwa to proste zdanie. Słowo stanie się ciałem, tak? W historii już się stało. Będziemy w prologu Ewangelii świętego Jana w okresie Bożego Narodzenia słuchali: na początku było Słowo, Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. I nic bez tego Słowa się nie stało. Z tego, co się stało, i nic się nie stanie w waszym życiu. Słyszeliście Ewangelię dzisiaj. Słowo Boże wypowiedziane pod adresem sługi setnika przez Jezusa wraca życie. Słowo Boże ma moc. Pan Bóg nie potrzebował tablicy Mendelejewa, żeby ulepić ziemię i człowieka. Pan Bóg powiedział, niech się stanie. I się stało. Słowo Boże się nie zmieniło. To myśmy się zmienili. Spróbujmy tak po kolei o tym Słowie Bożym. Skąd wiemy po pierwsze, że jest prawdziwe? Tyle słów świętej pamięci ksiądz Tischner mówił, że jest prawda, półprawda i gieprawda. Nie zacytuję. To które słowo jest prawdziwe, które półprawdziwe, a które nieprawdziwe? Skąd wiemy, że Biblia jest prawdziwa? No tak na zdrowy rozsądek. Przed laty poznałem astrofizyka kanadyjskiego, nazywa się Hugh Ross. Od całkiem niedawna jest wielkim kreacjonistą, czyli naukowcem, który tłumaczy kosmogonię, teorię o powstaniu wszechświata przez pryzmat Pisma Świętego i mu się to nie kłóci. Zrobił coś banalnego, żeby uwiarygodnić prawdziwość Pisma Świętego. Przeczytał je po pierwsze. Pytanie, czy myśmy je przeczytali? Ja wam się przyznam, że po raz pierwszy Pismo Święte przeczytałem na pierwszym roku seminarium dopiero. Sukcesywnie je czytam i odkrywam ciągle coś nowego. Hugh Ross jako naukowiec, astrofizyk, w dodatku mający także swój udział w tworzeniu produktów Apple'a, bo pracuje teraz w Kalifornii, wynotował wszystkie proroctwa z Pisma Świętego. Wyliczył, że jest około 2500 proroctw. I zadał sobie trud, zapraszając do współpracy swoich przyjaciół, historyków. Sprawdźmy, czy te proroctwa się wypełniły w historii powszechnej. Jeśli tak, no to mamy dowód na to, że Słowo Boże nie kłamie. Dzisiaj słuchaliśmy fragmentu proroctwa Izajasza. Izajasz był jednym z czterech największych proroków Starego Testamentu. Było także 12 mniejszych proroków Starego Testamentu i paralelnie mamy czterech ewangelistów i 12 apostołów. I sam Pan Jezus także prorokował. Więc wyliczył, że 2500 proroctw, kilka lat trwało weryfikowanie, odszukiwanie tychże zdarzeń w historii powszechnej. Efekt następujący. 2000 proroctw spełniło się co do joty. Powiecie, a gdzie 500? Wczoraj słuchaliśmy proroctwa Jeremiasza. To drugi z wielkich proroków Starego Testamentu. I on mówił proroctwa, które dotyczą rzeczy, które mają nadejść. Końca świata. 500 niespełnionych dotyczy czasów, które mają nadejść. Hugh Ross wyliczył, że prawdopodobieństwo spełnienia tych 500, które dotyczą czasów przyszłych, jest ogromne, biorąc pod uwagę, że wszystkie, które miały się spełnić, spełniły się co do joty. Ktoś powie, przypadki, mówiliśmy wczoraj, że przypadków nie ma. On jako umysł ścisły wyliczył, że prawdopodobieństwo tak zwanego przypadkowego wypełnienia tych 2000 proroctw wynosi 10 do 2000 potęgi. Wyobraźcie sobie, 20 tysięcy zer, jedno po drugim. I żeby podsumować, powiedział, że dla niego, jako naukowca, fizyka, astrofizyka, wiarygodność Pisma Świętego jest większa, aniżeli druga zasada termodynamiki. która reguluje pracę silnika spalinowego, dzięki któremu przyjechaliście swoimi samochodami pod Kościół. On mówi, że bardziej wiarygodne jest Pismo Święte niż prawdziwość tej zasady. Można sobie poczytać. Mamy pewność w oparciu o te spełnione proroctwa, że to nie kłamstwo. Kto szuka, ten znajdzie takie zrozumienie. To teraz drugie pytanie, czy łatwo to słowo przyjąć, jeżeli już zrozumiałem, że jest prawdziwe. Czy łatwo jest tym słowem żyć? Rozlosowano wczoraj grupy eliminacyjne do Mistrzostw Europy w piłce nożnej. Jest tu jakiś kibic piłki nożnej, ręka do góry? Nikt nie ogląda Lewandowy. Jest jeden. To dla i siostra, i dla brata, to powiem. Reszta niech posłucha, bądźcie cierpliwi. Wyobraźmy sobie, że za 2 lata, tak, są te mistrzostwa. Mamy łatwą grupę tak na marginesie, bo tam Polska, Austria, Macedonia, Słowenia, Łotwa i coś jeszcze. Izrael. No, więcej kibiców jest, proszę bardzo. Więc wyobraźmy sobie, że z grupy wyszliśmy z miejsca pierwszego, są Mistrzostwa Europy, a my jesteśmy wszyscy kibicami, chcemy oglądać mecz finałowy. Tradycyjnie Polska, Niemcy, do przerwy 2-1 wygrywamy. Może być? No elegancko, nie? Nie wiem, czy Miniki Lewandowski, czy może młoda nacja, może Kownacki coś strzeli z piątkiem, zobaczymy. W tym samym czasie, przypominam, jesteśmy też rodzicami małego Jasia, mniejszego niż ten, który biega teraz o tutaj za filarem. O! Wyobraźmy sobie, że Jaś jeszcze nie potrafi chodzić, tylko chodzi na czworaka, ale już przy taborecie, przy meblach staje na nóżki. Większość z Was przeszła przez taki etap dziecięctwa swoich dzieci, więc wie, że takie dziecko jest ciekawe. Wszystko otwiera, wyciąga, jak mu się coś spodoba, to do buzi, tak? Nie mylę się. Więc oglądacie ten mecz z wypiekami na twarzy, jest 2-1, jest przerwa. Oglądając nie zwracacie uwagi na Jasia. Jaś sobie zwiedza mieszkanie, wszystko demoluje, wyciąga, co mu się podoba, do buzi. Jest przerwa, biegniecie do kuchni, bo to wakacje powiedzmy, gorąco i emocje. W kuchni chcecie wziąć z lodówki kolejną wodę mineralną. Bo jak się ogląda mecz, się kibicuje, to się pije wodę mineralną. Siostra się śmieje, że nie. A co, siostro? Wodę, wodę. No i wchodzicie do kuchni i zamieracie w progu, bo widzicie, że Jaś, zwiedzając kuchnię, nie wiadomo jakim cudem, wszedł na stół. A na stole stała butelka denaturatu, którą postawiła babcia, która przyjechała z prowincji razem z kurczakiem. Po co denaturat? No kiedyś jadło się rosół z kurczaka wolnego chowu, a żeby nie przeszkadzało w jedzeniu, to kurczaka się wcześniej depilowało na denaturacie. Nie wiem, czy dzisiaj się jeszcze w Warszawie depiluje kurczaka denaturatem. Kiedyś się tak depilowało. No więc babcia przywiozła kurczaka i denaturat. Jaś na stole sięga po butelkę denaturatu, bo dla niego to niespodziewany kolor mleka, fioletowy, jak szaty liturgiczne w Adwencie. Wy na progu, a Jaś na stole przykłada butelkę do ust i chce łyknąć. Co robicie? Kiedyś zadałem takie pytanie u siebie w więzieniu, a tam jeden z końca mówi: na zdrowie, synu! Mówię: wyrodny ojciec, Boże drogi. Oczywiście krzyczycie: zostaw to! Krzyczycie, bo nie wiecie, czy zdążycie podbiec i wyrwać. A jak łyknie, to trucizna. Ból brzucha to mały problem. Co robi Jaś, kiedy krzykniecie, podbiegniecie i wyrwiecie mu to, co sobie znalazł i czego chciał spróbować? Jaś się obraża, tak? Nie umie się komunikować z wami, więc wam nie wytłumaczy dlaczego, tylko po prostu płacze i sobie może myśleć w głowie: wyrodny tata, wyrodna mama, niedobrzy rodzice, nie chcę was znać. Wy macie świadomość, że być może coś zabałaganiliście, ale ostatecznie uratowaliście swojemu dziecku potencjalnie przynajmniej zdrowie, jeśli nie życie. Jak wytłumaczyć małemu Jasiowi, że jeżeli mu coś odbieracie, to robicie dobrze dla niego? I teraz dla porównania, jeżeli rozumiecie mój tok myślenia, Pan Bóg czasami do nas krzyknie: nie kradnij, nie cudzołóż. O, a duży Jaś się obraża i mówi: jaki to niedobry Bóg, bo mi coś zakazuje. Znalazłem sobie ją na dyskotece, plus 35. Ale to nie twoja, to Zenkowa. Moja od dzisiaj, moja, bo ja ją znalazłem. Jak wytłumaczyć dużemu Jasiowi, że Bóg, kiedy nawet pogrozi palcem, jeżeli krzyknie, to on chce ratunku dla swojego dziecka. Że on nie chce dla nas źle. Czy łatwo jest przyjąć Słowo Boże zawsze? Nie. Ale to nie podważa prawdy, że Bóg, dając nam to Słowo, chce dla nas dobra. Owszem, dlatego, że nas kocha, pozwoli nam robić, co chcemy. Mało tego, kiedy robimy, co chcemy, nie przestaje nas kochać. W Adwencie Kościół mówi, żeby przyjąć Słowo tak, jak przyjęła je Maryja. Czy ona wszystko rozumiała? Czy ona nie miała swoich planów? Mówią, że miała 13 lat. Co 13-latka może wiedzieć? Jak może sobie wyobrazić, że nagle zostanie dotknięta mocą z wysoka i pocznie dziecko, w dodatku Bożego Syna? Ale to nie bajki. Dla mnie wiara opiera się na zaufaniu Panu Bogu i z perspektywy czasu wiem, i moi więźniowie wiedzą, że możemy wybierać po swojemu, ale bardzo często tego żałujemy po czasie. A ja wam mogę powiedzieć, że ilekroć słucham Pana Boga, czasami krępując swoją wolę, czyli czyniąc coś wbrew sobie, nigdy tego nie żałowałem. Jeden mówi: gdybym mógł cofnąć czas. Nie mamy różdżki. Maryja przyjęła to swoje słowo, zaowocowała brzemiennością i pobiegła z tym słowem do Ain Karim, do Elżbiety. To zadanie na Adwent, jeżeli przychodzicie na liturgię, słuchacie i przyjmujecie słowo jak Maryja, czasami z oporem, czasami nie rozumiejąc, to jeszcze jesteśmy zobowiązani pobiec do Ain Karim. Do Ain Karim się biegnie z trudem, bo to w górach, a wy jesteście brzemienni słowem. Pobiegła tam, by podzielić się słowem. Pan Bóg was potrzebuje, żeby głosić orędzie miłości tym, których tu nie ma i nie będzie. Pójść do Elżbiety, czyli do kuzynki, do najbliższej sobie osoby. Nie chodzi, żebyście zostali misjonarzami, jak dzisiejszy patron Franciszek Ksawery w Italii na przykład. Choć jesteśmy we Włoszech. Co się stanie, kiedy nie przyjmiemy tego słowa sami, bo mamy do tego prawo, albo nie zaniesiemy tego słowa innym, albo zaniesiemy, a oni tego słowa nie przyjmą? Pierwsze czytanie przypomnę z proroctwa Izajasza. U Boga wszystko gra. Izajasz, imię hebrajskie, znaczy Bóg zbawia. Wybrał sobie tego człowieka Bóg w wieku 25 lat. Siedział tak jak wy w świątyni. Tam miał wizję Boga na tronie. Miał wizję Boga na tronie, którego świątynia nie obejmowała. Szaty królewskie wychodziły poza świątynię. Ten Bóg do niego przemówił, czy chce być jego prorokiem. Co może 25-latek powiedzieć Panu Bogu, gdy słyszy taką propozycję? On się zgodził. Pomyślcie, co my myśleli ludzie, do których poszedł, a to czasy, kiedy zawaliła się Juda i Izrael, kiedy ludzie, dlatego że przestali Boga słuchać, popadli w niewolę babilońską. A on przyszedł i mówi, dlatego popadliście w niewolę, że przestaliście słuchać Bożego Słowa. Co myślą sobie ci, którzy mają 50, 60, 70 lat? Co ten małolat może wiedzieć o życiu? Jaki Bóg go do mnie wysłał? Pomimo tego, że go nie słuchali, on robił swoje. I to też taka informacja dla nas, gdy coś nam się nie udaje, ktoś tego nie interpretuje dobrze, co robimy? Robić swoje. Izajasz miał dwóch synów. Jednego nazwał Machel Szalal Haszbas, a drugiego Szeariaszub. I w imionach tych synów podpowiada nam, co się stanie, gdy będziemy żyli, nie przyjmując Słowa Bożego. Kiedy nie zechcemy realizować pomysłu Pana Boga na szczęśliwe życie. Bo do tego mamy prawo. Macher Szalal Haszbas znaczy rychły łup, łatwa zdobycz. Machel Szalal Haszbas. Tak na marginesie ciężko byłoby dzisiaj nazwać tak dziecko. Jak to wołać, nie za nim. Ej, Machel Szalal Haszbas, chodź tu. Co się stanie, kiedy będę żył, jakby Boga nie było, ignorując Jego słowo? Rychły łup, łatwa zdobycz. Po trupach do celu mogę. Łatwiej zrobić karierę, skrupułów, wyrzutów sumienia nie ma. Może pieniądze nieuczciwie pomnożyć. Ciągle jakieś afery mamy, nie? Rychły łup, łatwa zdobycz. Łatwiej jest wyżej wejść bez Pana Boga, bez wierności Jego słowu. Ale jest Szeariaszub. A później klęska, reszta się nawróci. Wyobraźcie sobie, jak to mówi Ewangelia w kontekście czasów ostatecznych. Dwoje spać będą razem, jedno będzie wzięte, drugie zostawione. Dwie mleć razem będą, jedna będzie wzięta, druga zostawiona. Uf, Panie Boże, udało mi się nawrócić, przyjąłem Twoje słowo, zbawię się. Patrzę w niebie na lewo, na prawo, do tyłu, do przodu. A gdzie żona, a gdzie mąż, a gdzie syna, a gdzie córka, a gdzie mama, a gdzie tata? Jedno wzięte, drugie zostawione. Nie wiem, czy bym się cieszył. Nie umiem sobie tego wyobrazić. Chciałbym być w niebie z moimi bliskimi. Dlatego wam proponuję, nie słuchajcie mnie, tylko Słowa Bożego. Przepis na dobre życie, udane życie, szczęśliwe życie. Najlepsze rekolekcje, które miałem w więzieniu, bo wczoraj mnie ojcowie pytali, czy są u mnie rekolekcje. Owszem, w większości sam je głoszę. Najlepsze rekolekcje adwentowe, jakie były, to były rekolekcje w milczeniu. Nikt nie mówił, albo mówił ktoś, choć ucho tego nie słyszało. Przywiozłem z Warszawy relikwie księdza Jerzego Popiełuszki. Postawiłem na ołtarzu. Rozlosowaliśmy kolejność spotkania. Osadzony z relikwiami zamordowanego. A pomiędzy Słowo Boże na stoliku, ale nie do czytania, tylko do przepisywania. Przepisaliśmy całe Pismo Święte. W sposób losowy, wcześniej pomodliwszy się, żeby nie było przypadków, które są tylko w gramatyce. Żaden z osadzonych, który wyszedł po półgodzinnym spotkaniu, nie powiedział, że przepisywał coś, czego nie rozumiał i co do niego nie dotarło. Jeden słusznie został skarcony, drugi podniesiony na duchu. Każdy otrzymał od Boga samego słowo, które jemu się przynależało. Takie mieliśmy rekolekcje, kiedy Bóg mówił do człowieka. A efektem tego jest, że mamy swoje przepisane Pismo Święte. O Słowie Bożym w więzieniu mógłbym mówić długo, ale w Warszawie nie można mówić długo, więc jeszcze tylko jedną dygresję zrobię, że nie ma przypadków. Przyjechał do mojego kryminału przed wielu laty więzień, który był wcześniej w 29 kryminałach, jako NK, czyli niebezpieczny, morderca. Jako wielkiego kalibru przestępca po wejściu do celi ma prawo wyboru pryczy. Nawet jeżeli jest zajęta, pokazuje, ta jest moja. I mu zwalniają. Więc wybrał sobie pryczę na dole. Ten, który był na dole, musiał wejść na górne kojo. W więzieniu ciągle jest deficyt tytoniu. To inny świat trochę. Więc generalnie więźniowie, którzy palą, robią skręty. No problemem jest papier dobrej jakości. Jednym z lepszych jest papier z protestanckiej wersji Pisma Świętego według Gedeonitów. Takie małe niebieskie książeczki i cieniutka bibuła. Więźniowie biorą od pastora takie Pismo Święte, żeby robić skręty. I ten więzień, który był na górze, zrobił skręta, w fiwce go pali, żeby jak najwięcej spalić. Nie pali się całego papierosa w więzieniu, tylko pół, bo deficyt tytoniu. Resztę wykrusza do puszki po konserwie i ten nadpalony fragment bibuły spada z górnego koja na dolne do ręki tego przestępcy. Rozwija zdenerwowany, czyta zdanie: jeśli ślepy ślepego prowadzi, obaj w dół wpadną. To było pretekstem, żeby przyszedł do mnie. O jaki dół chodzi? Co za ślepy? Dzisiaj już jest na wolności, jest ojcem dwojga dzieci, a prywatnie ministrantem w parafii. Tak Słowo Boże może docierać do człowieka. Kiedyś, fascynując się Słowem Bożym, postanowiłem odnaleźć, co jest w środku Pisma Świętego. W życiu Pana Jezusa to, co jest centralnie, jest czymś najważniejszym. O tym będę mówił jutrzejszego dnia. I okazuje się, że gdybyśmy zechcieli policzyć wszystkie słowa i wybrać centralne zdanie w Piśmie Świętym, jest to zdanie wyjęte ze 118 psalmu, które brzmi: lepiej się uciekać do Boga, niż pokładać ufność w człowieku. Centralne zdanie Biblii. Nie pokładajcie ufność w ułomnym kapłanie, który może być także moim podopiecznym w kryminale, ale w Słowie Bożym, które było, jest i będzie. A Pan Jezus przestrzega: biada temu, który choćby jedną jotę, jedną kreskę chciałby zmienić i uczyłby tak maluczkich. Jest niezmienne. Na dodatek w Piśmie Świętym Pan Bóg mówi do człowieka, który mimo wszystko boi się wejść w taką rzeczywistość. Życia w zgodzie ze Słowem Bożym nie bój się. To już nie ja wyliczałem, ktoś wyliczał, że w taki sposób Bóg się zwraca do człowieka: nie bój się, 365 razy. Tyle, ile jest dni w roku, skojarzenie. Na każdy dzień kolejnego roku waszego życia Bóg ma ten komunikat: nie bój się przyjąć jak Maryja Słowo, zaowocować Słowem, wracać do Słowa. Na koniec propozycja lektury. Codziennie wam będę proponował książkę. Poznałem autora, Paul Jones, były metodystyczny pastor w Stanach Zjednoczonych, który doskonale znał Biblię, ale nie wierzył, że Słowo staje się ciałem na Eucharystii. Pewnego dnia uwierzył, w skrócie, podobnie jak André Frossard, i został księdzem katolickim. Chciał poświęcić swoje życie na adorowanie Najświętszego Sakramentu, więc wstąpił do zakonu trapistów. Taka ścisła obserwa, bardzo radykalna reguła zakonna. Chce wyizolować się ze świata, czytać Słowo Boże, adorować Najświętszy Sakrament. Jest takie powiedzenie: powiedz Panu Bogu o swoich planach. Bo nie pamiętam tego powiedzenia, jak to brzmiało. O, dziękuję. Jednak się fajnie współpracuje. Jeżeli chcesz Pana Boga rozśmieszyć, powiedz Mu o swoich planach. Pan Bóg miał inne plany co do pola Jonesa. Mniej więcej w tym samym czasie w specjalnym centrum medycznym w stanie Missouri zamknięto jednego z najgorszych przestępców w historii amerykańskiej penitencjarystyki, Claytona Fontaine. Żołnierz SEALS, komandos FOC, który zamordował swojego dowódcę, a później sukcesywnie mordował innych. Centrum medyczne, a w nim specjalna cela i niehumanitarny zakres kary. Nie będziesz już nigdy rozmawiał z drugim człowiekiem. Otrzymał potrójne dożywocie i ponad 400 lat odsiadki. Tak jest skonstruowany wymiar sprawiedliwości w Stanach. Takie są wyroki, żeby żadna amnestia nie wypuściła zwyrodnialca. Jak złagodzi się jeden wyrok, jest drugi, jak drugi, to trzeci. Kumulacja. W Stanach Zjednoczonych jest to, czego może mi brakuje w Polsce. Łatwość dostępu do Pisma Świętego. Każdy hotel, a w hotelu pokój, samolot, pociąg, poczekalnia w szpitalu. Pismo Święte. Było i w celi Claytona Fontaine. Z nudów zaczął czytać. Nie rozumiał wielu rzeczy, zaczął pytać wolontariusza więziennego korespondencyjnie. Jego kompetencje się szybko skończyły, więc niby przypadkowo, ale przypadków nie ma, przekierowano korespondencję Claytona Fontaine do Paula Jonesa. I tak nawiązała się więź. Pomiędzy tym, który odnalazł Pana Boga w Eucharystii, dla którego Słowo stało się ciałem, z tym, który odnalazł Pana Boga jeszcze, czy dopiero w Słowie, które chciał poznać, by stało się ciałem w jego życiu. Nie będę opowiadał całej książki. Efekt przyjął wszystkie sakramenty Clayton Fontaine w więziennej celi. Na koniec został trapistą. Choć nigdy więzienia nie opuścił, bo po przyjęciu szaty zakonnej i reguły, która mówiła, że co 3 godziny trzeba się modlić, bez względu na porę nocy, zmarł. Jak ten mój więzień, po 40 tuż, zdrowy był, a zmarł. Tytuł książki Cela. I książka mówi o tym, że nawet jeżeli sami od Boga odeszliśmy, a ludzie nas wyrzucili, jak mówił Clayton Fontaine o swojej celi, do betonowego bunkra, żeby zapomnieć i wyizolować, to Bóg nie zapomina. I do upadłego będzie walczył, żeby człowiekowi pomóc się zbawić. My tak nie potrafimy. Może dobry prezent pod choinkę, pomyślcie. Jak Słowo Boże może ratować, jak Słowo Boże może zmieniać, żeby Mu zaufać. Amen.